w studiu Radio Wnet Marek Grubarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ale poseł, który zajmuje się przede wszystkim tym, co dzieje się na wodach Rzeczpospolitej, zarówno na Odrze, Wiśle, jak i na Bałtyku. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
Ale zacznijmy od tego, co dzisiaj zdarzy się w Sejmie w związku z wyborem sędziów, przyjęciem przyrzeczenia przez kogoś, nie wiadomo kogo, nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Ja myślę, że chyba najlepszą puentą tego wszystkiego, co ma się wydarzyć, jest jedna z opinii, która się pojawiła na Twitterze, bodaj profesora Żerki, który napisał klauny. I myślę, że to chyba tak trzeba to potraktować, że to mniej więcej zmierza naprawdę do tak potwornej trywializacji państwa, generalnie braku już zdrowego rozsądku, ale z drugiej strony też pokazuje niemoc tych ludzi, którzy za wszelką cenę wymyślili sobie przejęcie, siłowe przejęcie przecież Trybunału Konstytucyjnego.
Ale ja tylko
W kwestii oczywiście Tuska, który realizuje tą politykę, która mamy nadzieję, że w końcu go doprowadzi do wielkiej przegranej.
W wyborach w 2027 roku.
Mamy nadzieję, że zdecydowanie wcześniej.
Ale takie nadzieje, dobrze, o tych nadziejach nie będziemy rozmawiać, tylko na czym polega spór? Dlaczego tych sześciu sędziów zostało według Prawa i Sprawiedliwości niektórych prawników wybranych w sposób niewłaściwy?
No, wiele już na ten temat zostało powiedziane. Przecież wymiana sędziów powinna nastąpić niezwłocznie, czyli proces powinien się już, o ile dobrze pamiętam, rozpocząć półtorej roku temu, gdzie sukcesywnie powinni ci sędziowie być powoływani. Nic takiego nie miało miejsca. Oczywiście hurtem przygotowano grupkę swoich akolitów i na tej zasadzie chcą wrzucić, tworząc precedens nie mający podobnego w historii i niezgodny generalnie z konstytucją, bo konstytucja mówi jednoznacznie, że sędziowie powinni być powoływani niezwłocznie. Więc jaki jest powód tego, że czekano na tą okoliczność półtorej roku? No, tylko i wyłącznie realizując tą koncepcję Tuska, który przecież zakładał wejście do pałacu Trzaskowskiego, wymianę czym prędzej hurtową sędziów i powiedzenie, że teraz to jest prawdziwy trybunał. No nie jest prawdziwy trybunał. Prawdziwy trybunał jest taki, jak zapisaliśmy to w konstytucji, no dobrze, pokoleniowo i tak to ma być zrealizowane.
Ale to w takim razie nie będzie prawdziwego trybunału, no bo już się nie da cofnąć czasu.
No oczywiście i dlatego też nie można dopuścić do takiego kuriozalnego działania, które sobie wymyślił Tusk na zapleczu w Kancelarii Rady Ministrów.
No dobrze, ale no do tego dojdzie.
Bo on nie jest od tego, żeby tak sobie sterować państwem.
Ale dobrze, ale do tego dzisiaj dojdzie i co dalej?
No, oczywiście, że dojdzie, ale nie ma to żadnej mocy sprawczej.
No ale co, ale ci
prawnej.
Sędziowie, co wejdą do trybunału, nie wpuści ich?
A to zobaczymy. No, wydaje mi się, że
to będzie bitwa.
Jak coraz więcej słyszymy o tym, że tam planowane jest siłowe przejęcie Trybunału Konstytucyjnego. Ja mam nadzieję, że na tyle Tusk nie zwariował, no ale wszystko można się spodziewać po tych ludziach i niewykluczone, że po prostu dojdzie do siłowego przejęcia.
Są tacy prawnicy, którzy mówią, no dobrze, tak można się zachować. Prezydent zostanie w jakiejś formie poinformowany, że to ślubowanie zostało przyjęte. Niedaleko jest Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego, jeszcze bliżej jest kancelarii premiera. Ci sędziowie będą chcieli wejść do tego Trybunału, ktoś ich zatrzyma. Jak to w ogóle będzie funkcjonować?
Znaczy, trudno się wypowiadać, jak to wymyślił sobie Tusk. Trzeba nastawić się na najgorsze, skandaliczne rzeczy, które będą następowały. Widzieliśmy już wejście z łomami do prokuratury, niewpuszczanie do sądu prokuratorów czy sędziów, trudno powiedzieć. Ta historia jest naprawdę bogata, nieprzewidywalna, ale nic dobrego po Tusku nie można się spodziewać, więc nastawmy się na to, że naprawdę dzisiaj może dojść do skandalicznych rzeczy, nie mających historycznie
podobnych. A co może zrobić w takiej sytuacji opozycja?
Oczywiście, my musimy to protestować bezwzględnie, protestować i przeciwstawiać się takiemu łamaniu prawa, które mamy dzisiaj w Polsce. Oczywiście to pozostaje tylko werbalny element działania, no i przede wszystkim uświadamianie społeczeństwu w końcu, żeby trafiło to do ludzi, do czego Polska zmierza, do jakiego kraju, i to, że została rozpoczęta cała procedura śledztwa, przejęcia państwa, oczywiście działania niezgodnego z generalnie z literą prawa, ale próba zamachu stanu, która jest realizowana, no to to jest cały proces i element, który już się zaczął wiele, wiele, parę lat temu przez Tuska i jest sukcesywnie realizowany i myślę, że nie w końcu do wszystkich dotrze, że to jest po prostu regularny zamach stanu.
A przypomniał pan, że jest śledztwo w tej sprawie prowadzone, bo nie zostało umorzone.
Nie, nie zostało umorzone, wręcz przeciwnie. Prokurator w Schab bodajże.
Nie, Schab to jest sędzia.
Dokładnie, tak.
Ostrowski albo tak któryś jest. Z tych prokuratorów, tak.
Ma prawo w dalszym ciągu prowadzić to śledztwo, nie zdjęto mu tego z obowiązków, więc pokazuje, że wszystko zostało przeprowadzone zgodnie z prawem i powinno być kontynuowane w przeciwieństwie do tego, co dzisiaj próbuje zrobić Tusk w Polsce.
No dobrze, to teraz zajrzyjmy, co się dzieje na Bałtyku.
I to też nie mamy dobrych wiadomości. Przede wszystkim ostatnie dane przekazane z Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że w polskich portach, a przede wszystkim porcie Szczecin-Świnoujście, sukcesywnie co miesiąc i również dynamika rok do roku wskazuje na coraz mniejsze przeładunki. Przede wszystkim towarów masowych, towarów balków tak zwanych, czyli wszystkiego, co wiąże się z rudami, z metalami, z materiałami sypkimi. Tego po prostu nie ma w portach. Nie ma również przeładunków zbóż i towarów agro, więc widać, że całe Pomorze Zachodnie jest po prostu wyłączane z procesu transportowego, tak jak tego obawialiśmy się, że ta ingerencja i działania właśnie rządu Donalda Tuska wprost będą realizować politykę naszych zachodnich sąsiadów wyłączania tego obszaru z działalności gospodarczej.
Ale jakie decyzje należy podjąć, żeby wyłączyć, czy albo jakich nie należy podejmować, żeby tak się działo?
No bardzo proste, no po prostu skreślono budowę terminala kontenerowego w Świnoujściu.
Ale to dotyczy przyszłości.
Ale wyrzucono operatorów, którzy mieli realizować tą inwestycję. Wstrzymano pieniądze dla operatora, który funkcjonuje i działa w Świnoujściu, aby mógł przyjmować większe statki i zwiększać możliwości przeładunkowe. To jest jedyny port, który nie dostał pieniędzy z środków unijnych na modernizację przede wszystkim ciągów technologicznych służących do przemieszczania towarów. No.
I to jest tak, pan myśli, że to jest świadome działanie rządzących? Ktoś powiedział, dobrze, wygaszamy port w Świnoujściu. A, wyrzucamy operatorów, B, coś tam, C, coś tam.
A czy to jest strategia przyjęta już dawno przez Berlin, żeby z jednej strony przejmować to, co jest możliwe do przejęcia, i tam mieliśmy spektakularną sprzedaż nabrzeży, która jest zarządzana przez spółkę niemiecką. Nastąpiło przejęcie polskiej spółki przez właśnie spółkę niemiecką, więc większość terenów znajduje się w jurysdykcji...
Mówimy o Świnoujściu,
o Szczecinie. W tych nabrzeżach znajduje się w rękach niemieckich. Nastąpiło oczywiście zahamowanie inwestycji w Świnoujściu i z drugiej strony hamowany jest cały proces przede wszystkim uruchomienia Odry, a więc żeglugi śródlądowej, która miała być jednym z elementów przede wszystkim rozwoju portu Szczecin-Świnoujście.
Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, o żeglowności na Odrze. Tego się nie udało doprowadzić do końca.
Znaczy, myślę, że w pewnym etapie zostało to doprowadzone do końca, ponieważ Dolna Odra jest w 100% żeglowna, więc połączenie Szczecina z Hawelą, czyli z całym obszarem Brandenburgii i Pomorza Przedniego, została zrealizowana. I to jest chyba największe zagrożenie, które dzisiaj identyfikują Niemcy, bo jesteśmy w stanie przejąć większość towarów, które będą płynęły do naszych portów z terenów niemieckich. W związku z tym tak duża presja na to, aby zablokować wszelkiego rodzaju inwestycje, przede wszystkim dotyczące dużych statków. I to już widać chociażby w kontekście przeładunków kontenerowych, bo kuriozalnie wzrastają przeładunki kontenerów w porcie Szczecin, ale port Szczecin może przyjmować jedynie małe kontenerowce. 5000 TEU, 6000 naprzeciw oceanicznych, 24 tysiące TEU, takie, czyli kontenerów 20-stopowych, takie jak są obsługiwane w Gdańsku czy w Gdyni.
I te kontenery duże, oceaniczne miał przyjmować...
Szczecin. Miał Świnoujście. Tymczasem to wszystko płynie do Hamburga i tam następuje rozładowanie.
A dlaczego to jest ważne, kto przyjmuje?
Bo tam będą płacone podatki, tam są płacone podatki, cła, wszelkiego rodzaju daniny związane z wyładunkiem i obsługą kontenerów. I to wszystko ląduje w porcie w Hamburgu. Następnie już za dodatkowe środki, które są opłacane przez nas, przez Polaków, te kontenery są ładowane na małe jednostki i transportowane do Szczecina, tam rozładowywane za dodatkowe środki, więc to wszystko podraża
i
nie ma żadnego wpływu do polskiego budżetu.
No dobrze, i są rozładowywane na nabrzeżu, które należy do firmy niemieckiej.
Dokładnie.
I za to się płaci, czyli za to się płaci, a z tego nie ma zysku.
Żadnego.
I teraz
powracając do początku, decyzja Tuska o likwidacji terminala kontenerowego w Świnoujściu
jest
jak gdyby wpisuje się w całą tą politykę.
Ale tam były już kontrakty. No byliśmy w Szczecinie, rozmawialiśmy o tym porcie kontenerowym. Były plany, były umowy podpisane.
Oczywiście. Wszystko zostało zerwane.
I co, trzeba płacić odszkodowania za zerwanie kontraktów, czy nie?
Nie, bo nie doprowadzono do końca podpisania umowy. Zerwano po prostu kontrakt, który był w trakcie negocjacyjnym, ponieważ umowa, wstępna umowa została została podpisana, natomiast umowa końcowa miała być podpisana już przez nowy niestety zarząd, bo to wymagało czasu uprawomocnienia się właśnie tamtej umowy. Nie zostało to zrobione. Operatorzy, którzy, czyli holendersko-katarska spółka została wyrzucona ze Świnoujścia, no i w ten sposób terminal został zablokowany. Ja przypomnę tylko, tam były wszystkie pozwolenia związane z realizacją inwestycji, wszelkiego rodzaju badania środowiskowe, potrzebne oczywiście pozwolenia środowiskowe, no i oczywiście cała koncepcja budowy tego terminala. Mało tego, ci operatorzy zadeklarowali już w umowie przedwstępnej, że na własny koszt wybudują ten terminal. My mieliśmy wybudować tylko falochron i tor podejściowy, więc to był bardzo skompresowany projekt gotowy do realizacji, który został zerwany.
Z tego, co pamiętam, to było oceniane, że 11 miliardów złotych rok do roku będzie wpływać do budżetu państwa.
1,5 miliona TIU, czyli kontenerów 20-stopowych, miało być obsługiwane.
No dobrze, ale...
I to już od roku 2028-2029, bo tak był zakładany, zakładana była realizacja tego terminala kontenerowego.
No dobrze, to patrząc na politykę, kto w rządzie Tuska, kto jest tam ważną postacią, jeśli chodzi o koalicję? Myślę o zachodniopomorskim, myślę o Szczecinie. Kto podpowiada, sufluje takie postępowanie Donaldowi Tuskowi?
Ale to tam są figuranci, tam nikt nie sufluje. On ma po prostu na wprost wskazanie niemieckie, że nie wolno realizować tego typu inwestycji. Koniec. A reszta, a oczywiście ci wszyscy, którzy tam u niego pracują, no bo oni nie podejmują przy żadnych decyzji, wychodzą na konferencję i opowiadają, że tam coś będzie realizowane, wymyślają jakieś na tą okoliczność wytłumaczenie, czemu wyrzucono operatorów, że teraz sami będą budować, etc. Nie ma to większego znaczenia. Finał jest taki, że po prostu ta inwestycja nie jest realizowana i zapewniam, za czasów Tuska nie będzie zrealizowana.
A co na tej Dolnej Odrze się dzieje teraz?
No, słyszeliśmy, jaki nowy projekt został przedstawiony w Sejmie, no i wszedł już pod obrady osobowość prawna rzeki Odry. No, proszę sobie wyobrazić, co za idiotyzm potrafiono wymyśleć oczywiście w koalicji rządzącej. Osobowość prawna rzeki Odry to jak gdyby nadanie Odrze praw, którymi, oczywiście prawnych, którymi będą opiekować się aktywiści ekologiczni i nie dopuszczać do jakiejkolwiek budowy.
I to ma być ustawa? Czy to ma
to
być...
jest ustawa, oczywiście. To jest projekt ustawy, który jest obecnie omawiany w Sejmie. Ja myślę, że to jest po prostu kwintesencja tego wszystkiego, co się dzisiaj dzieje. Proszę zwrócić uwagę, nie minęło pół roku, jak zamknięta została sprawa Parku Narodowego Dolnej Odry. Tego odcinka, który jest w 100% żeglowny, czyli połączenia ze Szczecina do kanału Havela, do niemieckiej części systemu wodnego. Pan prezydent Karol Nawrocki zawetował tą skandaliczną ustawę, ale oni nie przestali działać. Oni teraz wprowadzili osobowość prawną rzeki Odry. Ja mam nadzieję, że to po prostu skończy się jednym wielkim skandalem i koniecznością weta, bo to jest po prostu z gruntu skandaliczny, zły i celowy. Celowy bezwzględnie projekt, który ma zablokować jakiekolwiek inwestycje na rzece Odrze, bo do tego to dochodzi, że nie żegluga, ale wszelkie inwestycje, które miałyby być realizowane na Odrze, będą zablokowane.
Marek Grubarczyk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę przy krakowskim Przedmieściu 79.
Dziękuję bardzo.
Z którego przeniesiemy się teraz do Paryża.